Koniec pierwszego listu świętego Jana Apostoła, najmilsi. Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. To mówi, znam Go, a nie zachowuję Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. To zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. To twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować, tak jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do Was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę Wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w Was, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy, pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnienie więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść temu w pokoju według Twego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi Matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Pierwszy moment, oczyszczenie Maryi. Nigdzie nie znalazłem u biblistów wyjaśnienia, co to znaczy oczyszczenie kobiety po poczęciu dziecka, nie tylko pierworodnego, ale każdego dziecka. Gdy kobieta izraelska rodziła chłopca, w ciągu 40 dni, po 40 dniach miała przyjść do świątyni, poddać się tak zwanemu oczyszczeniu. A po urodzeniu dziewczynki, po 80 dniach. Jak przeczytałem sobie dzisiaj rano o świcie, okazuje się, że to oczyszczenie polegało na zwykłym pokropieniu wodą. Ale co się za tą praktyką kryło, co Izraelici i kobiety miały w świadomości, to dopiero się dowiedziałem z lektury tematu Boga Człowieka, gdzie Jezus to wyjaśnia. Jezus, mówiąc, na czym polegała tajemnica grzechu pierworodnego, między innymi posłużył się, cytując Księgę Kapłańską, że kobiety są w związku z poczęciem dziecka zobowiązane do tej tajemniczej praktyki oczyszczenia. A przecież żyły w legalnych małżeństwach, ba, były zobowiązane do rodzenia. Po to są małżeństwa, po to Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą, żeby rodzina ludzka i tu na ziemi i w wieczności coraz bardziej rosła. Pan Jezus mówi, że ta praktyka podyktowana narodowi wybranemu przez Mojżesza miała przypominać tęce grzechu pierworodnego, że w pierwotnych planach Bożych, i o tym jest katecheza księdza o raju, gdzie mowa jest o raju, że mężczyzna, kobieta byli pomyślani do tego, żeby między nimi istniała miłość oblubieńcza, ale po współżycie fizyczne, czyli po prokreację, mieli sięgać na zasadzie rema, głosu wewnętrznego. Chcę w ramach waszego małżeństwa mieć albo syna, albo córkę, dla niego mam swój plan. Ta sfera pojawienia się w ramach małżeństwa nowego potomstwa miała być w 100% uzależniona od Boga. Łatwo się domyśleć, dlaczego Bóg tutaj sobie tak to zawarował. Po prostu, żeby nie było dzieci, które później będą miały pytania, gdzie jest Bóg, co On robi, co ja mam robić. Tylko to dziecko, przychodząc na świat, przychodziłoby ze światłem wewnętrznym, że ci moi rodzice to jest tylko taki widzialny sakrament niewidzialnego mego Ojca, Boga. I wewnętrznie miało przeżywać oczywistość daru umiejętności, inaczej mówiąc wiedzy, inteligencji, że Bóg mnie w akcie stwórczym już uzdolnił do tego i to mam robić, to będzie moje szczęście i szczęście mego otoczenia, bo wszyscy będą mi wdzięczni, będę pożądany, będę kochany, bo to właśnie robię. Taki był pierwotny zamysł i szatan wiedział, że jeżeli tutaj Bogu plany pomiesza, to wprowadzi niewiarygodny ocean zła. Małżeństwa będą się rozpadać, dzieci będą nieszczęśliwe, będziemy zakładali w nieskończoność domy dziecka, sierocińce i wiele innych nieszczęść. I praktyka oczyszczenia miała przypominać to wydarzenie, że przyjdzie taki moment, kiedy Bóg w małżeństwach ludzkich na nowo sobie wszystko podporządkuje. Jak jest w praktyce? Dzisiaj to my wiemy. Ale ja osobiście wierzę, że stanie się to w epoce Ducha Świętego. Że to będzie zjawisko powszechne. Że nie będzie ani spotkań małżonków z przypadku, tylko będą wiedzieli małżonkowie, że Bóg Ojciec nas pomyślał dla siebie, że my jesteśmy dla siebie darem. Jesteśmy dla siebie szczęściem. I już tutaj mówiłem, że spotykałem takie przypadki, czytałem też o takich przypadkach, biografiach, autobiografiach, gdzie dwoje małżonków widziało dokładnie w środku, w głębinie swego wnętrza, że nie tylko tu będą, ale i tam razem. Siłą faktu dzieci przychodząc w ramach takiego małżeństwa mają poczucie pokoju głębi, bezpieczeństwa. To są inne dzieci, które mają ogromną odporność życiową na różne ciężkie sytuacje. Mają tak zwane zaufanie pierwotne. No i mają w sobie tajemniczy zmysł poznawania Boga, zaufania do Boga, bez względu na to, jak ich los się toczy. On jest i On jest miłością. I nikt i nic z serca, z umysłu im tego nie zabierze. Tak to jest ważne. To tyle na razie na ten temat oczyszczenia, ale jak powiedziałem, dopiero Pan Jezus mi rzucił światło na tę tajemnicę oczyszczenia. Z tego wynika, że Maryja, tak jak na początku publicznej działalności Jezus stanął podczas sztu w Jordanie w rzędzie grzeszników i wszedł w ich tęsknotę, tęsknotę. Boże, uwolnij mnie od dramatu, że jest we mnie to rozdarcie, o którym później powie Paweł w liście do Rzymian. Jestem taki, a chciałbym być taki. No chciałbym, a nie potrafię. To jest ogromne cierpienie, które oczywiście my nosimy po dziś dzień w naszych wnętrzach, ale święty Paweł mówi, ratunek jest w tym, że w tych rozwartych nożycach jestem, a chciałbym, jest krzyż. Jest krzyż. Jezus w krzyżu zamieszkał. I nie zbiera Jezus z tych nożyc naszego człowieczeństwa. To dopiero się nasze wyjściu z czyśćca dokona. I to będzie naszą wiecznością. Bóg chciał przez to doznać, że Maria przez ten obrzęd oczyszczenia rozwiąże ten problem. Da inne potomstwo światu. Potomstwo nie siedmiu grzechów głównych, ale siedmiu darów Ducha Świętego i one w epoce Ducha Świętego sprawią, że wszystko wróci, przynajmniej zbliży się do ideału Boga Stwórcy, miłości Ojca. Kobieta przy tym oczyszczeniu miała w ofierze złożyć dwa białe gołąbki i czytałem, że Maria dała kaponowi. Oczywiście jest to za tym jeden gołąb oznaczał Maryję, a drugi gołąb oznaczał Jezusa. Był prostem, że przyjdzie oczyszczenie przez dwa gołębie, przez człowieczeństwo wolne od grzechu Maryi i Jezusa. Ale też mieli przedstawić w świątyni swego pierworodnego. Otóż trzeba wiedzieć, że ta z kolei praktyka ofiarowania pierworodnych ma bardzo głęboką przeszłość i była zjawiskiem powszechnym we wszystkich religiach, jak my to mówimy, a my to powiedzmy teraz w cudzysłowie pogańskich. W ogóle składano Bogu pierwociny i z tego, co wyrosło jako roślina, która służyła człowiekowi za pokarm, i pierwociny plodów ze zwierząt. No i pierworodne dzieci płci męskiej chodziło o dziękczynienie Bogu Stwórcy. Bez względu na to, czy oni mieli pojęcie Boga prawdziwe, czy jeszcze nieprawdziwe. Nie z ich winy zresztą. Ale to Bogu się podobało, dlatego poprzez proroka Mojżesza powiedział, róbcie to w stosunku do mnie, bo rzeczywiście byście pamiętali, że mnie się należy wdzięczność, że to ostatecznie wszystko jest moje. Co rośnie w świecie roślin, jako pokarm dla was w świecie zwierząt, no i ten pierworodny, który może najbardziej cieszy oczy i serce, oczy ojca, serce matki. Ale do tego doszło jeszcze od czasu wyprowadzenia Izraela z Egiptu to, że Bóg obciążył grzechami Faraona i Egipcjan pierworodnych synów. Pierworodnych. Zresztą nie tylko synów, ale zwierzęta też poginęły. Że wtedy pękła chciwość, pycha Faraona i to sprawiło, że mogli wyjść na wolność. Chcę, żebyście to pamiętali, bo przyjdzie pierworodny. Przyjdzie pierworodny. Pierworodny Boga Ojca i Jezus Chrystus, Syn Boży, stanie się pierworodnym Maryi i On dopiero wyprowadzi nas z Egiptu. Egipt jest symbolem chciwości, żeby innych wykorzystać, prowadząc przedsiębiorstwo, nad innymi sprawować władzę, bo przecież mam rację, to niech moje racje realizują. No i żeby cieszyły się moje oczy, bo jestem też bogaty. Szedł to Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie, przez dar swego ducha. Dopiero powie prawdę o Ojcu, który pragnie zamieszkać w naszych wnętrzach. I dopiero wtedy, kiedy Ojciec, Syn i Duch Święty mieszka w nas, jesteśmy poza Egiptem, nawet gdybyśmy byli w Egipcie, do kwadratu czy sześcianu zewnętrznym. Dopiero czujemy się wolni. I czytałem kiedyś taki artykuł obozach koncentracyjnych przez kogoś napisany, że spotykał w obozach dwie kategorie ludzi. Ludzi bluźniących, wcielonych demonów, wśród tych więźniów, złorzeczących innym Bogu. Ale spotykał ludzi o promiennych twarzach, wyniszczonych, bliskich śmierci, ale emanujących innym życiem Bogiem. Szczęśliwych, bo właśnie w nich już, oni już wyszli z Egiptu. Będąc w obozie koncentracyjnym, mieli już w sobie prawdziwe życie. To, co dotąd powiedziałem, to w gruncie rzeczy chciałem o tym dopiero mówić w dniu 2 lutego, bo to będzie właśnie dzień oczyszczenia, ofiarowania Jezusa w świątyni. Ale może w sam raz będę w szpitalu. Natomiast mnie intryguje, mnie uderzyło jedno. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, starzec. I czytałem dzisiaj, że był przygarbiony już mocno i podpierał się kijem, trował sobie drogę, bo chciał zdążyć, bo ktoś go tam prowadził w środku. Śpiesz się, staruszku, żebyś zdążył. I bezbłędnie wszedł w odpowiednim kierunku, zbliżając się poprosił Maryję, daj mi na moment swoje dziecko. Podniósł do góry i wypowiedział chyba wdzięczności, że jego oczy, oczy starca, widziały Mesjasza jeszcze tutaj na ziemi, zanim go nie zobaczy kiedyś. Dlaczego on widział? Jutro będzie mowa jeszcze o Annie. Dlaczego on widział? A ten kapłan, który dokonywał tego obrzędu przedstawienia, to też polegało na tym, że on się zbliżał do świętego świętych i wymawiał, podnosząc dziecko, wymawiał pewną formułę oddania Bogu Jahwe, który się dziękował za obecność Boga Jahwe, poczynając od Egiptu w ich życiu. Nie wiedział, że podnosi pierworodnego, tego, który zrodzi wszystkich. Wszystko, co było pierworodne, one też oddane Bogu, tak sądzono, sprawiały, że wszystko inne jest uświęcane. Nie wiedział, że ten pierworodny to jest ktoś, kto wszystko uświęci kiedyś, wypełni miłością Ojca. Miał jakby podwójny wzrok. I uderzyło mnie to, że pierwsze dzisiejsze czytanie właśnie mówi, dlaczego ten starzec widział, a kapłan, który dokonywał tego obrzędu, nie widział. Ale jak pisałem moją książeczkę o darach Ducha Świętego, najpierw głosiłem katechezę o darze mądrości, to tam wiedziałem, że dar mądrości daje nam jak gdyby drugi typ poznania. Dwa typy poznania są. Ten starzec na pewno zaczytywał się Pismem Świętym, prorokiem Izajaszem, czytał, kim będzie, jaki będzie jego dramat, w związku z tym jak gdyby najpierw rodzicom streścił, później specjalnie Maryi streścił sedno, że będzie znakiem, któremu będą się sprzeciwiać Żydzi, będą się sprzeciwiać temu, że on jest miłością gojów także. W takim samym stopniu. Że my też nie będziemy dochodzić do krzyża, do skandalu krzyża. Będziemy z daleka się trzymać. Mówimy, wierzę, kocham, ale życia ci nie oddam, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś mi to życie zabiera i mnie krzywdzi. No to wtedy to ja mu dam odprawę. Posłów greckich. Istnieje podwójny typ poznania. Można poznać ludzką przyjaźń, miłość, czytając jakiś traktat naukowy. Przyjaźnią, miłością, oblubieńczym. Genialny traktat. Ale można przeżyć wielką przyjaźń, wielką miłość. I właśnie to jest to poznanie, o które prosi nas pierwsze czytanie, właśnie Duch Święty przy świętego Jana Apostoła dzisiaj w pierwszym czytaniu. A gdziekolwiek jest mowa w Piśmie Świętym o darze mądrości, to o ten typ poznania upomina się, prosi nas Bóg. Można poznać wartość jabłka, studiując odpowiednią książkę, ale można zjeść to jabłko i też wiedzieć, jak ono dobrze wpływa wtedy, kiedy mamy zgagę, a zgaga mi, jak się zje jabłko. Święty Jan, Duch Święty przez świętego Jana mówi, Boga poznajemy poprzez to, że Go kochamy, spełniając Jego wolę. Spełniając Jego wolę. A w darze mądrości jest przypowieść, której Bóg mówi, ja przychodzę do Ciebie w ziarnie, ale Ty bądź glebą. Nie chciałbym paść na drogę tradycji, na drogę, na skałę, bo ja będę bronił swego życia przed Bogiem, żeby mu tak do końca będę przychodził na mszę, się to odstoję, zaliczę, ale jako skała pójdę z duchem tego świata. Ale też najczęściej chrześcijanie, zwłaszcza my kapłani, ziarno padło między chwast naszej gorliwości, krzaki, które zagłuszają i biedne umiera, a my rozkwitamy z krzakami, idziemy przed Pana Boga z tymi krzakami. Nasza gorliwość, tak jak Izraelici prostotę dwóch tablic zamienili w 613, bo tyle znaków znaleźli. Otóż na przykładzie Symeona Duch Święty mówi nam, że jest dramat w Kościele, ponieważ zanikła świadomość istnienia tego drugiego typu poznania poprzez miłość. Ziarno jednoczy się z glebą i glebę czyni głosem i tak dalej, sobą czyni. Bóg porównuje siebie do ognia. Wszystko, co napotka, nawet śmieci, spala, jednoczy się, czyni sobą. I to jest właśnie ten wyższy typ poznania, do którego jest uzdolniony przez Boga każda osoba ludzka, jeżeli jest dla Boga darem. Wtedy Bóg jest darem, wtedy czyni nas sobą i wtedy Boga przeżywamy w swoim wnętrzu empirycznie. Czujemy, że On tam jest. To jest ten pokój głębi i mam świadomość tego, że ciągle muszę płynem głosić, że Bóg jest w Tobie, nawet jeżeli jesteś ostatni, to Bóg jest w Tobie, bo Tobie jest krzyż, tylko Jezus jeszcze jest Jezusem Wielkiego Piątku, a nie Wielkiej Niedzieli. On się z Tobą zjednoczył na śmierć i życie i czeka, aż Ty zrezygnujesz ze zła i On przeniknie Cię swoim zmartwychwstaniem. Przeczytajcie sobie w domu jeszcze raz to pierwsze czytanie i od tej strony pomyślcie, jaka to straszna szkoda, że mamy uniwersytety katolickie, mamy seminaria, rozwijamy ten typ poznania, którym się nie poznaje, którym się jest ślepcem, tak jak ten kapłan, który podnosił Jezusa, ofiarowywał, a przyszedł starzec Symeon i zupełnie co innego widział w tym dziecku. Ten typ poznania nam nie jesteśmy świadomi, że jest możliwy taki typ poznania. I ten typ poznania nie funkcjonuje w Kościele. Ważne jest, nieraz do mnie przychodzą kapłani do spowiedzi, mówią, proszę ojca, ja mam dużo pracy, bo tej wikary jestem, a teraz my wszyscy magisteria robimy, bo biskup chce podnieść poziom duchowieństwa. Magisteria robimy. Boż. I co z tego, że ja miałbym 15 doktoratów z Pisma Świętego, a kilka mógłbym zrobić. Przez to, co Duch Święty mi pokazał. No i co to komu da? I mnie co by to dało? Jest nicość. Nasze biblioteki, te książki. Tak długo to jest, nie ma większej wartości, dopóki my nie uruchomimy w Kościele tego wyższego typu poznania poprzez miłość. Boga poprzez miłość. Boga, siebie, drugiego człowieka poprzez miłość krzyża przenikniętego zmartwychwstania. Wtedy nie trzeba będzie komisji ekumenicznych, dialogów, że dami z tymi, z tamtymi. Jeżeli prawdy Ojcu, która przyszła do nas w krzyżu Jezusa Chrystusa, nie będziemy najzwyczajniej ubecniać. To może wystarczy na dziś, ale tego typu poznania życzę sobie i Wam. ta katecheza, którą Jezus przypomniał przez Marię Waldorfę, to jest ważne, że jakiś został wpisany potworny dramat, ontyczny dramat. Te tęsknoty, które... Bo każdy, ja mówię, każdy mężczyzna, każda kobieta to jest chodząca pieśń nad pieśniami. Chodząca pieśń nad pieśniami. Tylko się nie mogą spotkać. Tylko śpiewają, chodzą, uczą. I że tak. Ale to ten... ja osobiście ubolewam, że ten typ poznania jest... Diabeł pompuje ten typ poznania. Magisteria, doktoraty, tutaj i tak dalej. To jest to nieszczęście. To jest to nieszczęście. Przecież prosty chłop na wsi, kobiecina prosta ze wsi, może mieć takie zjednoczenie z Bogiem, jak tutaj kiedyś my jako studenci na obozie biblijnym czytaliśmy proroka Izajasza. To był odpust. Po tym odpuście studentka zauważyła, że jakaś kobiecina chodzi drogę krzyżową, odprawia, a już ludzie się rozjechali i głośno rozmawia z Panem Jezusem w tych stacjach męki. Ukrywając się za filarami podeszła i podsłuchiwała. A później do niej podeszła i proszę Panią, a co tak Pani głośno z Panem Jezusem? Tak, bo widzisz dziecko, miałem jedynego syna, był kierowcą. Bardzo mnie kochał, ja go kochałam. Jedyne moje oparcie, moja nadzieja. Ale w wypadku zginął. Ktoś zjechał mu drogę. I ja wiem jako matka, że Pan Jezus go zabrał, bo być może, że coś byłyby kłopoty z jego zbawieniem. Ja przyjechałam tutaj na opór, żeby Pan Jezus sobie podziękować, ale jednocześnie wypłakać się, że jest mi ciężko. Żeby On się mną teraz opiekował. Tak, ludzie, przecież Pisma Świętego nie czytałem, tak jak my. My dopiero to poprzez Pismo Święte do tego dochodzimy, tak. Więc ten typ poznania, zapamiętajcie, zaginął w Kościele. Najważniejszy typ poznania Boga, poznania przez miłość, przez dar. A ten typ poznania Jezus nam zaproponował przy mierzu. Umiłowałem Cię miłością Ojca, zazdrosną na śmierć i życie. Poczuj się Jego dzieckiem, ale wszystko daj, za wszystko dziękuję.